Dzisiaj po raz trzeci będziemy mówić o mocy Bożej. Mówiliśmy dwa tygodnie temu, było pierwsze słowo o mocy Bożej, o mocy Bożej, która wywyższa Jezusa, która wywyższa osobę Jezusa na ziemi. Realne działanie mocy Bożej, które wywyższyło Jezusa. I mówiliśmy o tym, że w związku z tym my potrzebujemy też oczekiwać mocy Bożej. Nie tylko swojej mocy, nie tylko swojego wysiłku, swojej dyscypliny, swojego starania się, ale przede wszystkim spodziewać się tego, że Bóg będzie działał i że Bóg będzie wywyższony przez to, że będzie działał na ziemi. Jest jego słowo, które mówi o tym, że Bóg jest Bogiem tak na niebie, jak i na ziemi. I my możemy widzieć Jego rękę realnie działającą, dlatego też mamy ten czas świadectw zawsze tutaj na nabożeństwie, żeby móc słuchać o tym, że Bóg realnie jest i realnie działa. Tydzień temu mówiliśmy drugie słowo na temat mocy Bożej, mówiliśmy przemieniony Słowem Bożym. Mówiliśmy o tym, że my dzisiaj jesteśmy innymi ludźmi, nie dlatego, że się postaraliśmy, nie dlatego, że się spieliśmy, nie dlatego, że się zdyscyplinowaliśmy, nie dlatego, że jesteśmy tacy mądrzy i dobrze wybraliśmy, ale dzisiaj jesteśmy innymi ludźmi dlatego, że Bóg ze swoją mocą zaingerował w nas i z nas, którzy byliśmy martwi przez upadki i grzechy nasze, jak mówi list do Efezjan, zostaliśmy ożywieni do życia i dzisiaj jesteśmy nowymi stworzeniami. I mamy skarb, mamy moc Bożą, która mieszka w nas. I jest to skarb, który jest w naczyniach glinianych. Dzisiaj ta moc mieszka w nas, Duch Święty mieszka w nas. Więc pierwsze słowo było o mocy Bożej, która wywyższa Jezusa, wywyższa Zbawiciela, moc Ducha Świętego, która kiedy porusza się w Kościele i porusza się na ziemi, wywyższa osobę Jezusa Chrystusa i ludzie zaczynają Go wielbić, zaczynają w Niego wierzyć i On jest dostępny dla nich. Tydzień temu mówiliśmy o mocy Bożej, która nas zmieniła i jeżeli potrzebujesz jeszcze jakiejś zmiany, to po prostu otwórz się na żywego Boga, działającego. Ja w tym tygodniu byłem pod wpływem tego kazania sprzed tygodnia, więc kiedy budziłem się rano, to sobie, Boże, jesteś taki dobry, tak mówiłem, leżąc na swoim łóżku. Zanim wstałem, zanim cokolwiek zrobię, wiecie, żeby nie wstać lewą nogą, to dobrze jest coś zrobić, zanim ruszysz którąkolwiek nogą. Więc po prostu leżałem i mówię, Boże, jesteś tak dobry. I powiem wam, że to jest niesamowite, bo kiedy wielbisz Boga i dziękujesz Mu za to, że Jego moc jest realna i dostępna i otwierasz się na to, to On przychodzi i po prostu On ciebie przemienia. Następuje kontakt twojej wiary z wiarą Boga, która jest większa niż twoja wiara, wiary Boga o ciebie, o twoją przyszłość i po prostu zostajesz przemieniony w innego człowieka. Tylko poprzez to otwarcie się na moc Bożą, otwarcie się na Jego działanie, otwarcie się na Jego osobę. Halleluja. I to jest cudowne, że możemy być przemieniani, że jesteśmy już przemienieni i że możemy być przemieniani przez moc Bożą. A dzisiaj chciałem mówić o uzdrowieniu przez moc Bożą, o byciu uzdrowionym przez moc Bożą. I wiecie, i to jest jakimś takim cyklem idzie, ale wierzę, że jesteśmy po prostu w takim miejscu, żeby właśnie tego rodzaju rzeczy się spodziewać. Wiecie, ja znalazłem się w takim nurcie chrześcijaństwa 25 lat temu, narodziłem się na nowo wśród właśnie takich ludzi, którzy wierzyli, że Bóg chodzi po ziemi. Chodzi po ziemi, uzdrawia, wyciąga swoją rękę, dotyka i przemienia. Nawróciłem się dlatego, że spotkałem ludzi, którzy mi powiedzieli, że ich życie zostało dotknięte przez Boga. I wiecie, przez te 25 lat przechodziłem przez różne tematy, przez różne zagadnienia, różne nauczania, na różnych etapach, w różnych miesiącach i latach mojego życia Bóg pracował nad różnymi rzeczami w moim życiu. Ale ta prawda, to nie jest prawda, że Bóg uzdrawia, że jest mocny, nie jest prawdą, którą odkładamy na półkę, zapominamy o tym lub przestajemy w to wierzyć. Potrzebujemy cały czas wierzyć, że jeżeli On jest naprawdę, to On też naprawdę działa. Jeżeli Jego Słowo, jeżeli Pismo Święte mówi o Jego cudach, Jego znakach, to musimy też wierzyć, że dzisiaj jest to dostępne również dla nas w tym czasie, w którym my żyjemy. I te słowa były prawdziwe dla tamtego czasu, tak samo jak są prawdziwe dla tego czasu, w którym my dzisiaj żyjemy. Jego moc jest dostępna dla nas i Bóg chce działać dla nas. Tylko wiecie, przez to, że my często nie czytamy Słowa Bożego, Dzisiaj bardzo mi się podobało to ogłoszenie Zbyszka, ogłoszenie zachęcające do czytania Pisma Świętego. Myślę, że powinniśmy takie mieć ogłoszenia, może ktoś by za tydzień zrobił ogłoszenie na temat przychodzenia do kościoła. Może. Chciałem wam coś ogłosić, zareklamować, to jest, że warto, prawda? Są takie rzeczy, które warto cały czas robić. I wiesz, i kiedy my nie przebywamy w atmosferze znaków, cudów, albo brakuje nam Słowa Bożego, które od początku do końca jest przepełnione historiami nadprzyrodzonego Bożego działania, to później, jeżeli jesteś poza taką atmosferą, to trudno ci jest też po prostu wierzyć w to. Wiecie, i też najgorszym prawdopodobnie rodzajem niewiary, z którym ja się spotkałem, to nie jest niewiara tak zwanego świata, czyli ludzi, którzy nie wierzą w Boga, bo ci ludzie, którzy spotykają Boga, następuje tak duży kontrast między miejscem, w którym byli, a w którym się znajdują, kiedy widzą Boże działanie, że natychmiast zaczynają wierzyć. I wiara, tak zwana niewiara świata, nie jest problemem dla Boga. Słowo Boże zresztą mówi, że gdzie ciemność, gdzie grzech się wzmógł, tam obficie wylewa się łaska. I to jest niewiara, którą bardzo łatwo pokonać. Natomiast ta najtrudniejsza niewiara, z którą ja się spotkałem w moim życiu, to jest niewiara ludzi wierzących. Paradoks. Polegająca na tym, że my wszyscy wierzymy, że Bóg jest wielki, że działa, czyni cuda i halleluja. Prawdopodobnie to jest największa niewiara, z jaką się spotkałem. Ponieważ ona działa w taki sposób, ta niewiara, że ja wiem, że ja rozumiem, że ja to akceptuję, ale kiedy przychodzi do mnie choroba, to lecę do lekarza. Albo jeżeli już poleciałem do lekarza i mam potwierdzenie, że jestem chory, to teraz już tylko na lekarzu zaczynam polegać. I bym wam z takiej niewiary wyrwać człowieka...
To trzeba mieć wiarę.
Bo to jest zupełnie po prostu inna historia. Ostatnio słyszałem w ogóle taką historię, opowiadałem Łukaszowi ją, o młodych lekarzach. Przeprowadzono ankietę i okazało się, że młodzi lekarze tuż po studiach są o wiele bardziej skuteczni w leczeniu chorych niż lekarze z długim doświadczeniem. Bo w ogóle to badanie naukowe. Tysiące przypadków przebadanych. I co się okazuje? Okazuje się, że młody człowiek, który kończy studia, który skończy medycynę, zaczyna ją praktykować z samą tą swoją wiedzą i tą świadomością, że jest po to, żeby pomagać. Jak mi się koala. Jesteśmy tu, żeby pomagać. Z takiej bajki dla dzieci. On po prostu zaczyna to swoją praktykę i staje się bardzo przekonujący, wierzący w naukę, wierzący w możliwości i przez to mający większą skuteczność niż lekarz, który jest doświadczony i dużo widział. Bo wiesz, doświadczenie powoduje też to, że oczywiście jakbyśmy mieli pójść do lekarza, to byśmy poszli do doświadczonego, bo wiemy, że on nie będzie na nas eksperymentował, tak? Że po prostu się nie pomylisz, nie będzie żonglował naszym zdrowiem. Że nie będzie się tak grzał, widząc nasz przypadek. Choroba, jeszcze tego nie widziałem, ale super. Nie chcielibyśmy być obiektem takich zajęć praktycznych, tak? Więc my idziemy do doświadczonego lekarza, ale w tym samym momencie jest pewien minus takiego czegoś, ponieważ ten doświadczony lekarz widział mnóstwo śmierci. I on patrzy na nas, mówi, to jest taka choroba, ona się tak nazywa. Po łacinie to tak się nazywa. I widziałem takie przypadki, jak pan będzie zdrowy, to pan będzie żył, jak pan nie będzie zdrowy, to pan umrze. No, widziałem i taki. Młody lekarz, on po prostu obserwuje i on po prostu jest po to, żeby pomóc. Złożył księgę Hipokratesa, uczył się tyle lat, zrobił tę licencję i on jest pełen zapału. Patrz, rozmawia. Z młodym lekarzem rozmawiasz jeżeli nie jest młody, zblazowany, tak, ale rozmawiasz, to on ci po prostu wiedzę sprzedaje też, możesz zadać mu pytania. Chodzę do różnych lekarzy, więc wiem. Ze starym lekarzem już nie pogadasz. No po prostu tak masz i mówię, chcę zostać lekarzem, że pan mnie tak nakopa, pan tak chce leczyć, że pan się tak chce tyle dowiedzieć. Pan wyciągnie ode mnie tą wiedzę i później pan będzie ją praktykował, tak? Tak bez dyplomu. Więc to jest taka różnica. I wiesz, i to jest właśnie ta podobna różnica między tym rodzajem niewiary, która jest w świecie, w moc Bożą, która jest łatwa do pokonania, kiedy ludzie zaczynają widzieć, że Bóg coś zrobił. Ci ludzie od razu mówią, wow, to jest Bóg, którego nie znałem. Jak on taki jest, to ja przychodzę do niego i ja biorę to, co on dla mnie ma. Ale jeżeli są ludzie, którzy są długo wierzący w Kościele, to już troszeczkę jest inaczej następuje ten proces. On następuje takie, a tak, Bóg uzdrawia. Słyszałem to setki razy. I widziałem tych, co byli uzdrowieni i tych, co nie byli uzdrowieni. Więc to jest tak, jak cud będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. Ale najważniejsze, że jesteśmy zbawieni. Najważniejsze, pojednać się z Bogiem. Wiesz, nawet jak cię cud nie dotknie, to przynajmniej w niebie będziesz. Ale oczywiście w cuda wierzymy. Ale wiesz, to... Wiara wiarą. Ale jak to się skończy, to mamy bogate, bogactwo doświadczeń. Wiesz, i coś nie może załapać. Tak? Zupełnie jak w tej historii, którą czytaliśmy, nie wiem, czy to tydzień temu, czy dwa tygodnie temu o mocy Bożej, kiedy Jezus uzdrowił ślepego i po prostu faryzeusze, ludzie zawodowo zajmujący się religią, Pismem Świętym, oni po prostu mieli problem z tym uzdrowionym. Jak to on był chory? Naprawdę był chory? I kto go tak uzdrowił? No Mojżesz, jakby go uzdrowił, byśmy uwierzyli, no bo Mojżesz, on był posłany przez Boga, my jesteśmy synami Mojżeszy. Ale kto? Jezus, Ben, Józef, syn Józefa, prawda, cieśla, skąd? Z Nazaretu? My wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłucha. Profesjonalni fachowcy od religii po prostu. I mieli problem. A teraz nieprofesjonalny ślepiec, znaczy nieprofesjonalny w kwestii religii ślepiec, on po prostu był tam, doświadczył mocy Bożej i mówi, słuchajcie, co wy mnie tak o wszystko pytacie? Ja z tego nic nie rozumiem, z tego bełkotu, z tego tych tłumaczeń, tych religii, że z Nazaretu, że Mojżesz, że Mesjasz. Ja jedno wiem. Byłem ślepy, a teraz widzę. I to jest cała moja wiedza. I się okazuje, że ten laik, ten chory, łatwiej przyjmuje Boże działanie niż profesjonalny przywódca religijny. Inna historia też jest z tym związana. To jest historia, która ciągle na nowo powtarza się w Biblii. Mamy historię proroka Heliego, który po prostu był wychowawcą duchowym proroka Samuela. W jego życiu była taka historia, że on po prostu był tym kapłanem, siedział w tej świątyni od rana do nocy, miał swoje szaty, był też fachowcem profesjonalnym z zawodu, religijnym człowiekiem. I po prostu i przyszła Anna i po prostu ona nie mogła mieć dzieci, ona przyszła do świątyni i ona się zaczęła modlić. I ona tak się modliła, wylewała swoje serce, że ten po prostu profesjonalista, on takiej modlitwy jeszcze nie widział. I on tam siedział, jest powiedziane, że siedział, patrzył i mówi, co ona to, czemu to pijani ludzie przychodzą do świątyni? To jest historia z Biblii, ja nic nie wymyślam. On tak o niej mówi, co kobieta? Pijaczka przyszła po prostu, upiła się winem, teraz przychodzi tutaj i się kiwa w świątyni przed przybytkiem. Tak? Ona nie mówi, ja nie jestem pijana, ja nie mogę mieć dziecka. I wiecie, i Bóg jej wysłuchał. A ten człowiek parę lat później od tego swojego siedzenia w świątyni na taborecie i tego profesjonalizmu religijnego był już tak gruby, że nie mógł wstać. Taboret się pod nim załamał, upadł i umarł. A syn tej niby pijaczki, która przyszła i po prostu głośno wrzeszczała do Boga, żeby ją wysłuchał, jej syn został prorokiem i wyznaczał królów w Izraelu. Okay? Później mamy historię w Nowym Testamencie, identyczną, że Jezus staje na Górze Oliwnej, kiedy wjeżdża w tak zwaną tą Niedzielę Palmową, chociaż nie wiemy, czy to niedziela była, do Jerozolimy i po prostu, i on staje i on mówi, biada ci miasto, które nie rozpoznałeś czasu swojego nawiedzenia. Wiesz, i to jest niesamowite, bo kto nie rozpoznał Jezusa? Jezusa rozpoznał rzymski setnik, przywódca kohorty, który tam zbudował synagogę, Samarytanka go rozpoznała. Jedna przy studni, później inna Syrofenicjanka, która przyszła do niego, poganie go rozpoznali, a ci Żydzi, którzy mieli Torę, którzy mieli świątynię, którzy codziennie zgodnie z prawem Mojżesza składali ofiary i studiowali słowo, patrzyli się na Jezusa i nie mogli go przyjąć. Wiecie, i ta historia, ona powtarza się przez wieki. Dzisiaj my jesteśmy i my jesteśmy wyluzowani, my mamy Biblię. Do nas, jak ksiądz przyjdzie po kolędzie, to my się nie puszymy. Dzień dobry, po kolędzie. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus. Można wejść? Pewnie, że można. Ile razy jak księdza już po kolędzie przyjąłem. I on wchodzi. Ja widziałem, chciał się pomodlić. Ja bym chciał porozmawiać.
Ja znam Pismo Święte. Sąsiedzi moi coś o księżach mogą mówić. Ja mówię, nie rozmawiajmy o księżach. Księża to też ludzie, porozmawiajmy o Bogu. I wy tacy jesteście. Jak słyszycie coś o Bogu w telewizji, kimś TVN-ie coś mówią, to wy mówicie, co oni tam gadają? Co oni wiedzą? Tam ktoś coś w filmie powie o Bogu, chrześcijanin siedzi i tylko parska. I co oni gadają? Ktoś tam coś powiedział, a w Biblii, w Piśmie Świętym jest napisane. Tak słuchasz, mówisz, nie jest napisane. Tego tam nie ma, ty to słyszałeś. Później słyszysz, że ktoś coś mówi w Biblii, a ty mówisz, ale ludzie to wyrywają z kontekstu, tam zupełnie o co innego chodziło. I wiesz, i my tacy jesteśmy. Chodzimy co tydzień do kościoła, mamy swoje grupy domowe, swoje Biblie, swoje modlitwy. My kto jak kto. Ale my to na Bogu i Biblii to się znamy. I to jest najgorszy rodzaj niewiary, jaki może być. Bo to nie jest taki rodzaj niewiary, wiesz, jak po prostu przywieźli mi pralkę i wiesz, i po prostu tam była taka duża taka taśma zaklejona, nie uruchamiać, bo tam z tyłu jest blokada, żeby bęben się nie urwał i nawet trzeba było zdjąć blokadę. Była duża, się nie urwał, bo jak mnie uruchamił, to by się tam pozrywało wszystko, więc ja musiałem pralkę z tyłu, ten blokadę taką zdjąć do tego bębna, do transportu, wtedy mogę uruchomić. I to jest taki rodzaj niewiary u ludzi niewierzących. On po prostu nic nie wie o Bogu. Nagle ty mu mówisz trzy wersety, dwa świadectwa i on mówi, módl się o mnie, chcę tego Boga, ja chcę tego cudu. To jest jak zdjęcie tej blokady z tej pralki. A co innego jest taka niewiara, że ta pralka, ona już się na niczego nie nadaje. Ona się sypie, cieknie, kamienia pełno. Ona jest pralka, ona jest od 20 lat pralka. Taśmy już nie ma, nie uruchamiać przed przeglądem, już tam nic nie ma, ona jest pralka. I teraz jest problem, bo ta pralka po prostu już się do niczego nie nadaje. Źle pierze, zaraz trzaśnie i zostaniesz z brudnym praniem. Przyjdzie młody człowiek do kościoła, mówi, Boże, znaczy młody, nie mówię, że młody wiekiem, tylko po prostu świeży, pierwszy raz przychodzi i mówi, Boże, naprawdę Cię potrzebuję. Bóg przyjdzie i go uzdrowi. I przyjdzie profesjonalista, taki jak ja, od 25 lat przyjdzie. Boże, jestem chory, czy już do ciebie idę? Tak. I pójdzie do Pana. To jest dokładnie ten człowiek. Więc ja dzisiaj chcę mówić o uzdrowieniu przez moc Bożą, parę wersetów, żebyśmy spojrzeli na to, że ono jest wolą Bożą i że moc Boża jest dostępna dla nas, żebyśmy my to przyjęli, bo ja może teraz ten wstęp zrobiłem troszeczkę w taką stronę czy to się nagrywa, czy nie nagrywa się? Że ja zrobiłem ten wstęp troszeczkę w taką stronę, że trochę o wierze mówię i nie wierzę i o tym miejscu, w którym my jesteśmy, ale już bym nie chciał tego tak mocno w tą stronę kontynuować. Bardziej chciałbym pójść w tą stronę, żebyśmy naprawdę zobaczyli, że Bóg jest i On po prostu chce nas uzdrowić. Wow! Amen? Czyli żebyśmy niechcący nie poszli znowu w kierunku tego, co my mamy zrobić. Bo to jest taki ważny kierunek. Wiele rzeczy musisz zrobić. Musisz chodzić do kościoła, Biblię czytać, modlić się. Pamiętacie? Powiedz, muszę. No, i sąsiadowi powiedz, musisz. No, ale dzisiaj, tak jak od tych już trzecie kazanie z rzędu, nie tym się zajmujemy, co my musimy. My zajmujemy się tym, co inni muszą. A ci inni to Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. A co oni dla mnie zrobili? Ojciec, Syn i Duch Święty. Tym się zajmujemy. Czyli co Bóg może, co Jego moc może zrobić. Bo co ty możesz, to ty już wiesz. Ale co może Bóg? I zacznijmy od razu od pierwszego wersetu z Ewangelii Jana, klasyka Nowego Testamentu i ruchu charyzmatycznego. Jana 10:10, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Diabeł jest złym diabłem, Bóg jest dobrym Bogiem. A Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Tak? Więc nikt mi nie powie, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Tak? Po prostu Jezus przyszedł i mówi, ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie. No, ja nie mam, ja, ale. To jest to, co ty, to jest inna para kaloszy, wiesz, nam się różne rzeczy przytrafiają i z masy przyczyn tego. Ale teraz nie mówimy, co my musimy, ale co On chce zrobić dla nas. I co jest Jego wolą, co jest Jego... Co On chce zrobić? Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Halleluja! Bóg nie jest testerem, żeby nas przetestować wszystkich. Ja jestem dobry pasterz. Ja was przetestuję, przebadam, przepatrzę, ostrzygę i na kebaby pójdziecie. Ale nie, tak nie zrobi? Nie. Ale Pismo Święte mówi, że będzie nas wytapiał, synów. Judy będzie wytapiał. No, będzie wytapiał. On robi różne rzeczy. Ale dzisiaj mówimy o tym, że przyszedł, żeby owce miały życie w obfitości. A to, że wytapia, no to jakiś tam jeden z elementów, które nam się przydarzają w życiu. Ale wszystko musi mieć swoje miejsce, tak? To, co też dzisiaj będziemy mówić, to będziemy mówić o tym, że Bóg nigdy nikogo nie wytapia przez to, że w chorobie go wytapia. Gorączki dostaje 40 stopni i mówisz, o Panie, to ten czas. Spocona piżama, musisz zmieniać w łóżku, Bóg cię wytapia. Nie, Bóg cię nie wytapia. Sam się wytapiasz, twój układ odpornościowy cię wytapia, chce wyrzucić te wirusy i bakterie i dostajesz gorączki. To jest samoobrona. Boga do tego nie mieszaj. Ty się bronisz. Byś się nie bronił, nie miał być gorączki. Dobra, okej, zmieniamy temat. Więc obfite życie. Fragment ze Starego Testamentu. Bóg mówi przez Mojżesza do ludu, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważasz będziesz na Jego przykazania, strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. Amen. Bóg nie przychodzi zarażać, On przychodzi uzdrawiać. Tak? Bóg wie, co to przysięga Hipokratesa. Jak jest lekarzem, to nie jest mordercą równocześnie. Okay? Przychodzi nas leczyć. Jahwe Rafa. Oczywiście w tym kontekście możemy też, bo Bóg się objawia przez swoje imię, tak? I to jest Jego imię. On się przedstawia Izraelowi i mówi, ja Pan, Twój lekarz, Jahwe Rafa. Tak? Więc On, kiedy mówi, jak ma na imię, to mówi od razu, kim jest. Tak, byłem w takiej restauracji niedaleko Miłomłynu, na drogę, na drodze, tam jest taka fajna restauracja. I tak wszedłem do restauracji, tak zjemy tu, nie zjemy. Nagle patrzę, na ścianie zdjęcie premiera z podpisem przy talerzu z rosołem. I zjemy tutaj. Tak samo Bóg, On przychodzi, On się przedstawia, możesz Go nie znać. Myślę, a co to jest, co to jest, co to jest? I ja Pan, Twój lekarz. A, okej, spoko. Chodzą różni ludzie po szpitalu w kitlach, wiesz, nie wiesz, który po prostu z kostnicy, który z który chirurg, który wiesz, sekcję zwłok robi, która pielęgniarka i tak wiesz. Dzień dobry panu, profesor tam, Zawadzki. Ja będę pana lekarzem, o, pan doktor, dobrze. Bo wie pan, tu. No proszę, pan wejdzie tutaj, pan się rozbierze, proszę. O, dobrze, już się rozbieram. Co mam zdjąć? Wszystko pan zdejmie. Dobrze, panie doktorze, wszystko. I po prostu, bo on jest twój lekarz. Jak przyszedł, kim pan jest? Ja tu pracuję w tym szpitalu, pan pójdzie za mną. Gdzie pójdzie? Pan idzie. A teraz pan tu wejdzie. A co tam jest? Pan wchodzi. Teraz pan się rozbierze. Weź pan! Więc Bóg przychodzi i mówi, ja pan twój lekarz. Tak? Więc i wtedy możesz po prostu przejąć to. Możesz przejąć. On jest twój lekarz, tak? Nasz tato jest naszym lekarzem. Amen? Jak cię dotknie, to cię uzdrowi. Byle cię tylko dotknął. Więc dasz się mu zbadać, bo jak cię będzie badał, to cię od razu będzie uzdrawiał. Więc Bóg przychodzi. Teraz niektórzy czytają to i mówią, ale tu pisze pilnie, będziesz słuchał i czynić wszystko i prawe i zważać i przykazania i przepisy i wiesz, no i wtedy otwierasz sobie list do Galacjan, jest powiedziane, że Jezus wszelkie przekleństwo zakonu wziął na siebie, wziął na drzewo krzyża, aby żadne przekleństwo zakonu nie dotykało nas. W Biblii zawsze jest tak, jakbyś dobrze czynił, to byś miał tak, a jakbyś źle czynił, to byś miał tak. Teraz my to czytamy i tacy jesteśmy pogubieni, ale dlatego po prostu później otwieramy się na działanie Zbawiciela Jezusa, o którym jest powiedziane, że On przyszedł, aby wziąć te przekleństwa na siebie, bo Bóg wie, że w kondycji swojej człowiek jest słaby i nigdy nie będzie mógł żyć tak dobrym życiem, żeby po prostu nie doświadczyć tych złych rzeczy. Więc On przyszedł, zabrał to i my dzisiaj możemy stać na tym słowie, że Pan jest naszym lekarzem i brać błogosławieństwa, które płyną z prawa. Z przestrzegania prawa, ponieważ Jezus wypełnił całe prawo i wziął na siebie wszelkie przekleństwo prawa, którego my, wszystkie grzechy, które były przekroczeniem prawa i za którym szły przekleństwa i dzisiaj my możemy być wolni od tego. Możemy przyjść i powiedzieć, Ojcze, nie stoję na moich dziełach, na mojej sprawiedliwości, na moich czynach, na mojej doskonałości, ale wierzę w ofiarę Jezusa Chrystusa. Wierzę, że wszystko, co ja przekroczyłem, każdy przepis prawa, każde przykazanie, każdy zły mój moralny wybór wziął Jezus i On wisiał na krzyżu w moje miejsce. Alleluja. I dzisiaj Ty jesteś moim Panem i moim lekarzem. Amen. Dobrze, jedziemy dalej. Tak ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale słuchaj, no to taka ciekawa religia z tym uzdrawianiem, bo po prostu no... Że mamy być dobrzy, to ja rozumiem. To jest po prostu bardzo ważne, że my wszyscy mamy być dobrzy. Dziękuję. Woda. Woda zielonoświątkowa. Zielona. Więc muszę powiedzieć, no tak, no stawanie się lepsze, ale dlaczego wy w tym kościele teraz będziecie mówić o znakach i cudach? To znaczy co? Tutaj, czy to w ogóle kościół jest? W kinie kościół, nie pasuje. A ten człowiek tam na scenie, to kto jest? Nasz pastor. Jaki tam pastor? Co on za sweterek ubrał? Moja mama dzisiaj wychodziłem z domu i mówiła, a ty bez krawatu dzisiaj? Wiecie, ludzie wiedzą, co to duchowny. Wszyscy o tym wiedzą i to nie pasuje. I teraz, co wy tam? Słuchaj, powiem ci tak, żeby cię tak nie zniechęcać, jeżeli rzadko bywasz, my ciągle o tych uzdrowieniach tu nie tłuczemy. Nie łączymy modlitwy o uzdrowienia ze zbieraniem pieniędzy, staramy się to rozdzielić zawsze. Tak na godzinę przynajmniej, żeby to się nie spotkało. Nie robimy tego, co spotkanie. Naszą intencją nie jest to, żeby ktoś w nas wierzył. Sam byłem u lekarza. My po prostu mówimy o prawdzie. I teraz, jeżeli ktoś ma wątpliwości, myśli teraz te winy, prawda? No grzechy, rozumiemy, no On umarł za nasze grzechy. No oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Siedzi nam to w uszach, że grzechy tak, rozumiemy, to jest to zło i On to zło wziął i On umarł na krzyżu, grzechy. Ale co z tymi chorobami? Te choroby to choroby. A tu zobaczcie, teraz będziemy czytać takie fragmenty. Psalm 103, dwa wersety, drugi i trzeci. Błogosław dusza moja Pana, nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. Co to są dobrodziejstwa? To są dobre rzeczy, które On czyni dla nas, tak? I co to są te dobrodziejstwa? On odpuszcza wszystkie winy Twoje. To wierzymy, tak? Odpuszcza nam nasze winy. Przebacza na nasze grzechy. Ale też leczy wszystkie choroby twoje. Ta sama paczka. Przychodzi uwolnienie od wszystkich win, powiedz wszystkie winy. Nasze winy. Halleluja. Nie ich. Oni to nie wiadomo. Muszą uwierzyć. Ale moje na pewno. I wszystkie choroby moje. Twoje. Amen? Więc teraz, jeżeli możesz przyjść do Boga ze spokojnym sumieniem i powiedzieć, Panie, wyznałem Ci moje grzechy i wierzę, że krew Jezusa oczyściła mnie z wszystkich Twoich grzechów, to możesz dokładnie z takim samym spokojem przyjść i powiedzieć, i Panie, wiem, że tak jak wziąłeś wszystkie moje grzechy, tak wziąłeś wszystkie moje choroby. Bo to jest ta sama paczka. To nie jest rozdzielone. Nie można wierzyć w przebaczenie grzechów i nie wierzyć w uzdrowienie. To jest, się zawiera razem. Znaczy, można to zrobić, ale to nie jest tak, jak powinno być. Okej? Okay? Wtedy jesteś tym religijnym fachowcem, tą starą pralką, tym prorokiem Heli, który po prostu coś nie łapie. Bądź świeży. Przyjdź bez Boże. Z tyle problemów w moim ciele. W moim umyśle. Po prostu ja pojęcia nie, jak to wszystko załatwić. Ale Ty jesteś mocnym Bogiem i tu jest o Tobie napisane, że Ty robisz takie rzeczy i Ty robisz dla mnie te rzeczy. Ja to przyjmuję. My? Możesz przyjść i po prostu wielbić Boga co rano i dziękować, że On Ci odpuścił wszystkie Twoje grzechy i uzdrowił wszystkie Twoje choroby. Nie musisz czekać, aż przyjedziesz na specjalnym spotkaniu, gdzie będzie specjalna atmosfera, specjalne kazanie i odczujesz, że po prostu chyba to dla mnie, to jest w powietrzu, trochę bym wziął tego. O Boże, tam ktoś został uzdrowiony. Nie musisz czekać na takie rzeczy. Ty możesz to mieć u siebie w domu. Możesz stanąć przed Bogiem i zacząć się trząść. O, przyjmuję to. Tak. Ja tak robię. Leżę i po prostu... I zaczynam się śmiać na łóżku. I żona sprawdza, czy jeszcze śpię, czy nie śpię. Jak śpię, to jest spokojna jeszcze, bo to mi się często zdarza, śmiać się przez sen. Ale jak nie śpię i się śmieję, to... Marek, dobrze wszystko? Bardzo dobrze. Co jest? Bóg mnie dotyka. Tak miałem w tym tygodniu. Dzieci dotyka. I tu mnie dotknął, i tu. Wiesz, co? Co on gada? Na kolanach, na twarzy przed Bogiem. Wiesz, w Starym Testamencie ludzie w zachwyceniu padali na plecy przed Bogiem. I na twarz, i na plecy, jak akurat stał w danym momencie. I na łożu swoim Dawid wielbił Boga. A to jest tylko kwestia po prostu, czy ja będę jak dziecko. Powiem, tak, uzdrawiasz mnie. Ja z moimi dziećmi modlę się i powiem wam, to jest po prostu fascynujące, bo kiedyś się bałem modlić o ich uzdrowienia. Mówię, o, tutaj tata pastor tak wierzy w uzdrowienia. Dobra, na własnych dzieciach teraz po prostu najgorsze miejsce. Bo na żonie już sprawdziłem, że to nie działa, bo żona wie, kim jestem i tam wie, że żaden nie jest uzdrowiciel. Teraz dzieci, teraz będzie następne pokolenie rozczarowanych. I się bałem. Ale wiecie, przestałem się bać. Wiecie dlaczego? Bo dzieci, one to po prostu od razu biorą. One, Oliwka, Ramsa, jak się czujesz? No dobrze, idziesz do szkoły, tak. Ale na pewno wszystko? No tato, no modliłeś się wczoraj przecież. Więc teraz się nie boję modlić z dziećmi, bo one lepiej wierzą ode mnie. Więc tylko jestem taka iskra, o, trzeba się pomodlić. To dobrze, tato. Gdzie ręce kładziemy? No i mówią, tu połóż ręce, tu połóż ręce. Czasami leżą w łóżku, tato, jeszcze ręce połóż. Dzieci są super. I my tacy mamy być, świeżutcy, otwarci na moc Bożą. A gdzie ta moc Boża jest? Wszędzie. Wszędzie, gdzie tylko wierzysz, ona jest. Możesz jechać autobusem. Dziś, Panie, jak cudownie, że mnie uzdrawiasz. Jeszcze tych ludzi uzdrów. O, tej pani dotknę. O, przepraszam, panie. I tego pana tak może trochę. Man, i poszerzysz działanie mocy Bożej. To jest kwestia tylko po prostu twojego naturalnego, dziecięcego podejścia, twojej dziecięcej ufności płynącej ze Słowa Bożego. On odpuszcza wszystkie winy moje. To jest cudownie śpiewać pieśni o tym, że On wybaczył mi grzechy. W tym tygodniu śpiewałem za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci. Ja dziękuję. Ja dziękuję Ci. Dziękuję za Golgotę, za Twoją krew, bo wziąłeś karę i winę mą dla Ciebie będę żył. I śpiewałem to w tym tygodniu. Tak mi akurat grało w duszy. Wiesz, jeżeli po prostu masz Słowo Boże w swoim sercu, to śpiewasz, od razu śpiewasz i wziąłeś moją chorobę. I wszelką moją niemoc. Wziąłeś na krzyż, byłeś zbity, byłeś po prostu kawałkiem umęczonego ciała, zbitego mięsa, ociekającego krwią. To nie stało się tylko dlatego, że okrutnikami byli ci ludzie, którzy ciebie krzyżowali i biczowali, ale twoje słowo mówi, że to się stało dla mojego zbawienia. Że ty jesteś umęczony, zbity. Dlaczego? Dla mojego zbawienia. Halleluja. Wtedy mogę przyjmować to. I po prostu to chodzi tylko o to, żeby przyjmować. Żeby po prostu się po prostu wziąć i przyjąć. I jest lekarstwo i po prostu przyjmujemy. Jeszcze troszeczkę. Więcej przyjmować. Nie wiem, jak wam łatwiej to pokazać. Po prostu to jest do wzięcia. To jest jak jedzenie na stole. Proszę, pan je. No pan je. Widelec, tak pomału musisz. Możesz się obawiać. A to jest po prostu tak proste. Bądź jak dziecko. Czy Bóg dzisiaj tutaj jest? Czy On chce nas uzdrawiać? Za chwilę się będziemy modlić o uzdrowienia. Zespół przyjdzie, za chwilę będziemy kłaść ręce. Bo wierzymy, że On tutaj jest. Okej, ale miejmy jeszcze więcej trochę słowa, póki jeszcze mamy chwilę. Psalm 107, 19, 20. Wtedy wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał swoje słowo, aby ich uleczyć i wyratować od zagłady. Jego słowo jest lekarstwem. Posyła nam swoje słowo. Zbyszek dzisiaj ogłaszał, czytaj Biblię. On ci pozwoli się wylekiwać. Dopiero jak kupisz Biblię Nową Gdańską. Bo w Brytyjce tylko leżeć. I On posyła swoje słowo. I jak ci posyła swoje słowo, to ty to słowo zaczynasz stosować. I ono przychodzi jak lekarstwo dla całego twojego ciała. Przypowieści Salomona 4:20. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Bóg mówi. Bóg przychodzi i mówi. Nie spuszcza ich z oczu. Zachowa je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Amen? Po prostu dwa gryzy, trzy razy na dobę. I lekarstwo. I to zaczyna wnikać w ciebie. Amen? Przeżuwasz. Jesz, karmisz się. Codzienna lektura. Wersety o uzdrowieniu, o tym, że Bóg działa. Jest mocny. Tego uzdrowił, tego dotknął. I nawet tego poganina dotknął. I tego dotknął, i tego dotknął, i tego uzdrowił. I tu przyszedł. Dla całego ciała. Jego moc, Jego słowo. Bóg przychodzi, On uzdrawia. On jest lekarstwem. Nie, ja jestem lekarstwem. To nie dieta mnie leczy, to On mnie leczy, to Jego moc mnie leczy. Ale, wiesz, no, ale profilaktyka przecież. Przecież nie wolno się źle odżywiać, tak? No, nie wolno. Ale jak już się odżywiałeś, to co? Jak cofniesz te lata wizyt u McDonald'sa? Jak Mojżesz powiedział, że nie chodź do McDonald'sa. Wyraźnie stoi w słowie nie chodź. Ale ty chodziłeś. I teraz nie cofniesz tego. Te hamburgery tak o... Nie odejdą. Teraz potrzebujesz mocy Bożej. Profilaktyka jest ważna. Jak jesteś blisko Boga, to po prostu wiesz, czujesz, że pewnych rzeczy nie jeść. I nie jesz je. Bo wiesz, że tobie szkodzą te rzeczy. I po prostu masz luz. I pokarm jest dla twojego ciała, nie twoje ciało dla pokarmu. Nie musisz po prostu zjadać wszystkiego, co ci wujek na talerz położył i tak. To co, nie zjesz u cioci? Nie jesteś dla cioci obiadu. Jesteś z miłości dla cioci, a pokarm jest dla twojego ciała i nie musisz go włożyć. Profilaktyka jest ważna. Ale kiedy już jest po ptokach, to co? No to teraz mocy Bożej nam wszystkim potrzeba, tak? Rodzice nas karmili. Żony nas karmiły. Fast foody nas karmiły. Różne rzeczy jedliśmy, różne rzeczy robiliśmy. Prowadziliśmy siedzący tryb życia. Teraz trzeba mocy Bożej. Amen? Ale ona jest dostępna. Dobrze. Izajasza 53:4-5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia. W Jego ranach jesteśmy uleczeni. W Jego ranach jest nasze zdrowie. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie. To samo ciało, które wzięło grzechy, to samo ciało wzięło choroby. Halleluja. Dalej, żeby było bardziej przekonująco. Psalm 135:6. Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi. W morzach i we wszystkich głębinach. Pan czyni wszystko, co chce. I to znowu jest ten stary typ wiary, który najtrudniej pokonać. Bo my wiemy, że Pan to może wszystko. O, Pan! O, Pan to może wszystko. Ho, ho, ho. Jak ten po prostu święty Mikołaj. Ho, ho, ho. On może. Prawda? On w worku ma różne prezenty. On jak chce, to dziecku takie rzeczy da, tylko niech list napisze. Ho, 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 ho. Więc my to wiemy o Panu Bogu, że jak On chce, to wszystko czyni, co zechce. Ale teraz co On chce? I teraz tu jest plus, to nie jest krzyżyk, to jest plus. Plus Mateusza 8:2-3. Oto trędowaty przystąpiwszy złożył mu pokłon, mówiąc do Jezusa. Panie, jeśli chcesz, możesz mi oczyścić. Panie, jeśli chcesz, prawda? Ten trędowaty być może znał Psalm 135, że Pan czyni wszystko, co zechce. Więc on przed tą wiarą do Jezusa i mówi, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. I co Jezus zrobił? Zastanówmy się. Dobrze jest wiedzieć, czego się chce. Ty w ogóle wiesz, czego ty chcesz? Skontaktowałeś się z sobą? Czego ja chcę? Jezus nie zastanawiał się. Wyciągnął rękę, dotknął się go, mówiąc: chcę. Bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Panie, czy chcesz mnie uzdrowić? Co dzisiaj Pan mówi? Chcę. Bądź uzdrowiony. Bądź oczyszczony. On od razu mówi: chcę. Panie, ale czy ty naprawdę chcesz? Czy tylko ty tak mówisz? Wiesz, u Boga nie jest jak u człowieka, że mówi jedno, a robi drugie. On mówi: ja jestem słowem, Bóg mówi o sobie. Wszystko przeminie, ale moje słowa nie przeminą. Bóg mówi, że moje słowa są tak wieczne, jak ja jestem wieczny. Wszystko przeminie, a słowa moje nie przeminą. Mówi Bóg, mówi Jezus. Więc jak on mówi tutaj chce, to chociażby wszyscy się pochorowali, to on chce. On chce uzdrowić. Amen? Więc dzisiaj przez to, ale no to no mam tą chorobę, ale teraz... Ale czy Pan chce? Nie, no, Pan chce, Pan chce. Chce. Przyjmij to. Jeżeli On chce, Jego moc jest wśród nas. Mateusza 8,13. I rzekł Jezus do setnika: idź, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Sługa setnika. Tak więc Jezus dzisiaj do nas mówi bardzo podobnie. Mówi: jak wierzysz? Jak tam wierzysz? Chcesz? Ja chcę. Czy ty chcesz? Czy wierzysz, że jak powiem słowo, Bóg mówi, Jezus mówi, to będziesz uzdrowiony? Czy ty to wierzysz? Czy ty to przyjmujesz? Czy ty to akceptujesz? Nie mówię teraz, wiecie, ja teraz, żebyście wiedzieli, ja nie chcę was wprowadzić w gnostyczne techniki samouzdrawiania wyższego poziomu zrozumienia, uzdrowienia. Czy moje chcenie to już jest to chcenie na poziomie trzecim, które pozwala mi na uzdrowienie? Ja nie chcę was wprowadzić w jakieś takie zawirowanie. Po prostu. Dziecinna wiara, jak tego setnika, który przyszedł do Jezusa i mówi: uzdrów. Możesz, powiedz słowo, uzdrów. I on mówi: tak jak wierzysz, tak będzie. I on po prostu uwierzył i ten sługa w tym momencie został po prostu uzdrowiony. Amen? Inne fragmenty jeszcze. Mateusza 8, 16-17. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego, powiedzmy to razem głośno, Przywiedli do Niego? Amen. Do Niego więcej ludzi chodziło niż do nas do kościoła. Wielu opętanych. A On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał? I uzdrawiał? I uzdrawiał? Którzy się źle mieli. Aby się spełniło pismo, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiąc: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Amen. Tamten fragment z Izajasza, który czytaliśmy z 50 tam któregoś rozdziału, to nie odnalazł Kenneth Hagin. Po 2000 lat chrześcijaństwa. Patrz, to normalnie Izajasz już pisał. A Jezus przegapił, uczniowie przegapili. To nie tak. To po prostu Mateusz zacytował, ponieważ Jezus to cytował. Amen? Po prostu on przychodzili o wielu, nie mało, wielu przychodziło chorych. Nie było tak komfortowo jak u nas, że kogo tam boli głowa? O, dwie osoby. O, wierzymy, czy możemy bracia i siostry wierzyć, że te dwie głowy będą uzdrowione, bolące. O, tak, pastorze, zgódźmy się. Tam było to trochę inaczej. Ja tak byłem w takim spotkaniu, około 20 lat temu był Maurice Cerullo w Polsce. Przesadziliśmy z reklamą. I spotkanie było bez rejestracji, wolny wstęp i po prostu ja wszedłem na tą salę i mi po prostu wszystkiego się odechciało. Wózki, ludzie na noszach, w przejściach, kule, chorzy i wszyscy siedzą i czekają. Tam porządkowi chodzą, tutaj może pomóc, wiesz, wszyscy takie oczy mają: Jezu, co tu się będzie działo? Porażka jakaś, no. To, że tam było ogłoszone, że on przyjdzie i będzie uzdrawiał, no to tak ogłaszamy, no to tak, bo to prawda, to Biblia jak mówi, ale po co się ich tylu tu znalazło? Teraz co to za moc będzie teraz musiała być, żeby oni stąd zdrowi wyszli? Że to Bóg na dzisiaj to Bóg zaplanował? A tutaj mamy taką sytuację. Przychodzi wielu do Jezusa, a Jezus nie wymięka, nie siada i mówi: Chłopaki, a mówiłem, żeby nie mówić? Co chwilę mówię, nie mówcie nikomu. Wy gadaliście i się zleźli. Teraz się modlić, żeby nie wrócili rozczarowani. Nie było takiej sytuacji. Przyszło wielu, a on wypędzał duchy słowem, czyli wyjdź, 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 wyjdź. I duchy wychodziły i nie było długich masaży. Opętanych zwiążcie, połóżcie na kubkę z lewej. Potem się nimi zajmiemy. Jak najpierw lżejsze przypadki. Po prostu nie. Wyjdź, 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 bądź wolny. Duchy wychodziły z wrzaskiem, mówiłem inne fragmenty, z krzykiem, krzyczały, ty jesteś Mesjasz, cicho bądź. Bo mi z następne będziemy już tylko spotkania uzdrowieńcze robić. Jeszcze trzeba trochę ponauczać. Więc cicho. Mówił duchom, żeby milczały. Ale nie tylko. Uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. I mówi, dobra, uzdrawiamy. Bądź uzdrowiony. Bądź uzdrowiony. Bądź uzdrowiony. Bądź uzdrowiony. I nie było tak. Jak tam? Czujesz poprawę? Troszkę nie bardzo. Ufaj, ufaj. A ty jak tam? O, widzę. Hej, słuchajcie, on widzi. Patrzcie tu na niego, on widzi. Patrzcie, widzi, nie widział, a widzi. Uf, dobrze, że chociaż jeden przejrzał, to innym będzie łatwiej teraz uwierzyć, bo widzą, że przewidział. Przejrzał. Przewidział. Przewidziało mu się, że widzi. Widzę, widzę. Wiecie, to my, którzy jesteśmy słabi, którzy po prostu nie wiemy, czy po prostu, czy teraz, czy jutro, czy Bóg już zadziałał, czy zadziała. My jesteśmy pozbawieni tej dziecięcej, naturalnej wiary. Jezus chodził i on mówi, tata jest ze mną. Mówi, teraz się uzdrawiam. Nie musiał tam ich specjalnie masować, wiesz, tam. Przyjmij tu nogę podstawię. O, patrz, przewrócił się. Po prostu nie musiało tego być. Chociaż może tak być, że ktoś upadł. Może tam nie jeden poleciał na 3 metry. Demoniak. Jezus podszedł, dotknął mu polików, a ten fru poleciał i tam się... I wstał uzdrowiony. Może tak było, nie wiem. Wiesz, to po prostu przyjmijmy to, że wielu przyprowadzali i niewielu zostało uzdrowionych. To w tym konkretnym przypadku Mateusza 8, 16, 17 wszyscy. Mamy relację. Mamy historyczną relację z wydarzenia. Wielu przeprowadzono opętanych i chorych, a ilu uzdrowił? Wszystkich. Amen? Wszyscy zabyli. Nie trzeba było liczyć głosów. Nie było ani jednej ręki opuszczonej. Wszyscy byli uzdrowieni. Mateusza 9, 2, 6. A oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego, ufaj synu, odpuszczone są grzechy twoje. Jezus przemówił do tego chorego, tak? Widząc wiarę tych, którzy przynieśli. Rozebrali dach. W tym tygodniu, tak? Kiedy tam ten dach też nie był zamknięty. Zabrakło wiary, żeby na wodzie rozegrać mecz. Ale ci rozebrali dach i Jezus po prostu mówi, to jest wiara. I przemówił. I co do niego przemówił? Żebyśmy już tu nie czytali wszystkiego. Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Halleluja. To jest, wiecie, to jest coś normalnego. My nie mówimy teraz o twarzy Jezusa pokazującej się na szybie w Ludźmierzu. Nie opowiadamy tutaj o ściętym krzywo konarze drewna, na którym widać dwie łzy krwawe. My nie opowiadamy tutaj niezwykłych legend budzących dreszczyk emocji, że w 1673 roku w Górze Kalwarii cadyk Mosze przyprowadzili do niego. My nie opowiadamy takich rzeczy. My opowiadamy historię całej Biblii, historię życia Jezusa, który o sobie powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Więc przyprowadzali tych wszystkich chorych, wielu, I on mówi, kto mnie widział? Widział Ojca, więc uzdrowił ilu? Wszystkich. Jezus nie stanowi, dobra, najpierw selekcja. Podchodzić. Ty jutro, ty za tydzień, ty nigdy. A tego dawaj, zaraz będzie, ten ci nadaje na dzisiaj. Dawaj go. Ja bym tak zrobił. Na wózkach za 3 lata. A przez 3 lata nic nie robię, tylko czytam świadectwa i Biblię o tym, jak to było. A wiecie, chcę, żebyście też zrozumieli. Ja dzisiaj tutaj jestem nauczycielem Słowa Bożego. Tak? Ja nie jestem dzisiaj tutaj po prostu... Widzicie te iskry? Widzicie? Patrz. Widzisz? Dobrze, patrzysz, to widzisz. Ja tu nie robię za tego. Bóg udziela swoich darów tak, jak chce. Darów uzdrowień. Możemy widzieć pewne tendencje, że jak jest ewangelista, to Bóg jego słowo będzie potwierdzał znakami i cudami. Ale nie tylko ewangelisty słowo będzie potwierdzał znakami i cudami, ale też diakona. I po prostu pewne rzeczy widzimy, pewnych rzeczy nie widzimy. Ale my teraz nie mówimy o tym po prostu, jak tu się dobrać do tej loży uzdrowień. Jakie przysięgi i wtajemniczenia posiąść. My mówimy o prostocie Bożego Słowa i mówimy o dziecinnej wierze, żeby zobaczyć, co się dzieje. Moja mama przyjechała do nas na święta wielkanocne. Jak tylko dom zbudowaliśmy, wtedy nie mieszkaliśmy na parterze, było za zimno, na górze mieszkaliśmy, bo ciepłe powietrze szło do góry. I nasi znajomi nas odwiedzili. I moja mama po prostu była po operacji, tam źle chodziła, noga cały czas bolała, promieniował jej ból. I ona tak przychodziła na tych święta, tam tak wskrabywała się na tą górę. Moi znajomi przyszli, tam siedzieliśmy. Ja rodzice na górze, a to idźmy do nich. Wiesz, ja tak z moimi rodzicami, to wiecie, to jest ciężka sprawa rodziców, wiesz, zewangelizować, nawrócić, uzdrowić, przemienić, zbawić. Nawet Biblia nie pokazuje, że to nasza odpowiedzialność. To ulgę im przynosi. Więc moja mama tak kuśtykała, ja tak, ojejku, szkoda mamy, szkoda, no starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Po prostu, a ta moja znajoma przyszła i oni przyszli, mówi, oj, przepraszam, muszę usiąść, bo mnie to tak boli. A ta znajoma Ula mówi, to może się pomodlimy. Moja mama tak. A mówi, teraz byśmy się pomodlili, ja bym położył na panią ręce i się pomodliła. Chce pani? Wiesz, to gościom to tak się, właściwie to niczego nie odbawia, nawet jak proszą o dziwne rzeczy, nie? To mogę zapalić, to... Na balkonie. A gdzie toaleta? Nie mówisz. Wrócisz do domu, się załatwisz. Tylko mówisz, no tam na dole, drzwi po lewej, po prostu jesteś taki. No i teraz moja mama w moim domu, tak, i ci obcy, którzy przyjdą, to może ja bym się pomodliła, położyła ręce. Moja mama tak, no to dobrze. Nieśmiało nogę tak przed kanapie, który czy tam fotelu, która siedziała. A ta moja znajoma była z mężem. O, to dobrze. I klękli przed nią. Tak, po prostu. I moja mama tak. Oddychać przestała na chwilę. A oni jeszcze ręce położyli jej na nogę. Ona nie wiedziała, że oni ręce będą kłaść na jej nogę. Wszystkiego by się spodziewała, że tam się pomodlą. Może pomodlą się, jak wrócą do dołu. W ogóle, wiesz, nam przedadzą, czy coś. To w tej intencji, nie? A oni tu już klęczą? Już ręce trzymają. I oni, Panie Jezu, dziękujemy Ci. I on krzyczy, i ona krzyczy. Modlą się, mój tata siedzi po prostu w ogóle sucho w gardle, tam patrzę. Nie wie po prostu, nic nie może zrobić już. Do toalety nie wyjdzie za późno. Przyszedł tu do tego pokoju, mógł nie przychodzić, ale przyszedł. Teraz tu Bóg, halleluja, uzdrowienia. Może coś zepsuje, jak się ruszy, lepiej się niech nie rusza i siedzi. Ale nie tylko tata, bo ja też. Z drugiej strony, dokładnie tak samo. Bo teraz wiesz, nie wiadomo, co będzie. Będzie uzdrowiona, nie będzie uzdrowiona. Jak nie będzie uzdrowiona, co powie, a co oni powiedzą, wiesz, to po prostu tak, jak będzie uzdrowiona, to będzie uzdrowiona. Jak nie będzie uzdrowiona, to nie będzie uzdrowiona. Już tyle lat jestem wierzący, widziałem uzdrowionych i widziałem nieuzdrowionych, nie? Widziałem tych, co się modlili i wierzyli w uzdrowienie i widzieli uzdrowienia, i tych, co się nie modlili, i co się modlili uzdrowienia i nie widzieli uzdrowienia, a się modlili i tak. No i co? Żebyś po prostu, wiesz,
4 razy silnia 8 do kwadratu przypadków. Po prostu. Więc tam siedzę też tak. Patrzę na mamę, mama oczy zamknęła, łzy jej płyną. Ja mówię, jejku, załamała się. Teraz się załamała. Teraz to już płaczę normalnie. Już koniec po prostu. Wiecie, kończy się i wstają. Jak tam? A mama moja zupełnie jakby była na jakimś benychinie, a nigdy nie była. Ona sprawdza. Ja mówię, co ona tam sprawdza? A ona po prostu sprawdza. O, lepiej. Dziękuję, tak wam dziękuję. Tak mi dobrze było, jak się modliliście, to było wspaniałe. Jak ja bym wiedział, że ona takie rzeczy lubi, to ja bym jej już tak wcześniej zrobił. Ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że ona nie lubi tego, co ja wierzę i co ja robię. Bo tak wyglądało na to. No i wiecie. I później moja mama już po roku już chodziła. A przyjechała do domu, do mnie wtedy, była po operacji, i tata mówi, słuchaj, byśmy z mamą przyjechali na święta. Mówię, nie no, przyjedźcie. Marek, wiesz, my się nie chcemy napraszać, ale wiesz, mama była na operacji, nie wiadomo, jak to będzie. Mój tata mi w słuchawkę, nie wiadomo, czy ona następnych świąt doczeka. Mówię, no pewnie, niech przyjeździe, chociaż raz nasz dom zobaczy, jak zbudowaliśmy. Co prawda bez tynków jeszcze, ale niech zobaczy. No, mama przyjechała i tak siedzieliśmy w te święta, tak. Czy to nie ostatnie? Wiesz, od tamtego czasu upłynęło 10 lat. Moja mama zdrowa, chodzi, biega. Teraz chodzi co wtorek na basen, na aerobik. Przyjeżdża, robi za konika dla Przemka, mimo że ten konik już ma, ten koń ma, co na niej siada, ma 6 lat. I po prostu jest wszystko dobrze. Ja mówię, mamo, siadaj. Grabie mi z garażu wyciągnij jeszcze, muszę jeszcze pograbić tutaj. 70 lat i fruwa. A wszystko przez tych moich znajomych. Wiara ich uzdrowiła moją mamę. Ufaj, córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Halleluja! Ufaj, córko. Dobrze. Mateusza 9,35. I obchodził Jezus. Obchodził Jezus. Obchodził Jezus. Miasta i wioski. Nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. Uzdrawiał chorobę i niemoc. A Biblia to jest jakaś hiperoptymistyczna. Czy to w ogóle jest wiarygodna relacja? Wybieraj. Wiesz, jak zaczniesz wybierać z Biblii, to stawiasz się na bardzo niebezpiecznym gruncie. Mówisz, nie no, w to wierzę. To wierzę, że trzeba być dobrym człowiekiem. Stare księgi mówią dobre rzeczy. Ale tamte fikimiki, cuda. Iż to właśnie jest cała moc, że tu jest cała prawda. I moc jest połączona z mądrością i moc potwierdza mądrość, a mądrość potwierdza moc. Alleluja! I to się po prostu uzupełnia, dopełnia. I teraz, jeżeli wierzysz we wszystko, co jest z Biblii, to teraz wiesz, że Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. To jest język Pisma Świętego. Straszne! Panie Jezu, jakby nam lżej było, jakbyś tu napisał, że niektórych uzdrowił, niektórych nie. To by było, takie byłoby się czego chwycić, no. Że Bóg działa jak zechce, to zechce, jak nie zechce, to nie zechce. A tu przychodzimy i patrzymy, a ty mówisz, a jak chce. No po co tak? Po co taki optymizm? Albo no może nie każdą chorobę, może niektóry, no jedna choroba na życie, druga na śmierć. A więc nie, ta choroba jest, żeby objawiły się dzieła Boże, żeby Bóg był uwielbiony. Pan Jezus wszystko rozwala w ogóle. W ogóle wiecie, teraz tak myślałem sobie, bo się zbliżają te święta, nie wiem, niektórzy z was widzieli taką reklamę takiego znicza z pozytywką, ich troje z piosenką Wstań, powiedz, nie jestem sam. Zniczyk czerwony z krzyżykiem. Myślałem, że umrę, mówię, takie coś na grobie wstawiać po prostu, jak ogłaszać zmartwychwstanie normalnie. Ale tak sobie myślałem o tych świętach i mówię sobie, to jest po prostu ciekawe, bo to w ogóle nie jest w ogóle tradycja żydowska tych świąt zmarłych. Nie ma w całej Biblii, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie nie ma takiej tradycji, żeby po prostu myśleć o tych, którzy umarli, nosić im świece. Wiesz, Biblia bardzo wyraźnie mówi, że jest żałoba, że płakać z płaczącymi. Lekarze to potwierdzają, że jak człowiek się nie wypłacze, nie odżałuje, nie pożegna się, to jest proces, to jest w duszy, to są emocje, są różne rzeczy, to musi trwać, to trzeba to przeżyć, trzeba być z takim człowiekiem, nie trzeba mu po prostu mówić teraz, a nie płacz, w Biblii Jezus nie płakał, bo płakał. Więc Nie mówię o tym, jest coś takiego, ale nie ma takiej tradycji, żeby zwracać się teraz do umarłych, żeby po prostu, żeby odprawiać za nich modlitwy. To jest w ogóle poza Biblią ta cała tradycja. I jak myślałem sobie o tym, to sobie w ogóle myślę, Jezus był fajny, bo przechwycił kondukt żałobny, uczniowie tam byli, Jezus mówi, co za pogrzeb? A, taka wdowa umarła, jedyny syn, który był jej opieką umarł i ona idzie teraz za tymi marami. Jezus mówi, o, niedobrze, niedobrze. Stop! I zepsuł pogrzeb. Grób był kupiony, kwiaty, płaczki, ludzie się zjechali, cała rodzina. Młodzieńcze, wstań. Wstał, oddał go matce, mówi, masz, już nie jesteś samotna, masz syna z powrotem. To dla nas. To dla nas te historie. Amen? Żeśmy tak się nie pocieszali za bardzo, tak. Życie jak jest, takie jest. Był czas, że oglądałem program 5, 10, 15. Ale to przeminęło. Teraz twarde realia. Na Mango kupiłem sobie taki do kręgosłupa taką taśmę i taką bransoletkę sobie kupiłem. To podobno pomaga. A próbowałeś syropu z aloesu? Pomaga. Naleweczka, wiesz, te sprawy. Jak pan da, to będziemy żyli. Jak nie da, nie będziemy żyli. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Wiesz. Imię Pańskie niech będzie uwielbione. Halleluja. Co Boże mówi, że On jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Nie mówi, jestem Bogiem zombie. Chodzą po ziemi, ale już tacy rozstali się. Geriatryczne chrześcijaństwo, pogrążone w nostalgii jesieni. Szczykacie? Oj, szczyka mnie. Mnie też szczyka. A jak tam nereczki? No ta lewa to tak, okej, jeszcze. A ta prawa? Na dwoje babka wróżyła. A jak reumatyzm? No wiesz, no. Pradziadek miał, ojciec miał. Podobno jest postęp tej całej medycyny, ale ja go nie widzę. Jezus obchodził wszystkie miasta, czyli przyjechał do Warszawy, do Grodziska, do mojego dworu mazowieckiego, do Mińska, do Piaseczna przyjechał, do Góry Kalwarii przyjechał, do Grójca przyjechał, do Węgrowa przyjechał, do Siedlcy przyjechał i do wioski, do Cisia przyjechał, i do Józefina przyjechał, i do Michalina przyjechał, i do Hipolitowa przyjechał. I tam wszelką chorobę uzdrowił. Wiesz, jak dżuma. Jak dżuma weszła do wioski, to po wiosce. Jak Jezus szedł do wioski, to wszystkie choroby poszły. Słucham? Był w Olesinie. Ale nie znalazł wiele wiary. Żartowałem. No taki, przepraszam, czarny humor taki. Przepraszam. Niech mi Pan wybaczy, bracia i siostry. Wiecie, to jest ciekawe. Ja przychodzę teraz do przedszkola. Przemka odprowadzałem do zerówki. W ogóle byłem na wywiadówce pierwszy raz teraz w tym roku u Przemka. Byłem jedyny facet, same kobiety siedziały wokół. Dziwnie się czułem. I w ogóle tak fajnie, bo wcześniej dzieci były w tej szkole chrześcijańskiej, to te sami wierzący i chwała Panu, aleluja i haha, chwała Bogu, pastorze. Chwała Bogu i byłem na waszej konferencji i widziałem cię w internecie. A teraz przychodzę, nikt mnie nie zna, ja ich nie znam. Ale jakiś człowiek ma to zwichnięcie, siedzi w tym biznesie religijnym, nie wie, jak ludzie żyją. Normalni ludzie. Wiecie, zaprowadzam Przemka do przedszkola i wychodzi pani, która jest tam, zaprowadziła dziecko też do tej szkoły. I wiecie, przechodzi koło mnie i po prostu za 10 ósma rano i po prostu korytarz pełny zapachów alkoholowych. Tak się po prostu mignęliśmy, wiesz. Rodzic odprowadził dziecko. Ja sobie myślę, jejku, normalnie, po po to tu jestem. Po to tu jestem. Później odbieram dzieci z angielskiego, Oliwkę z dodatkowego. Nagle wpada do szkoły chłopak, zryczany, po prostu siny tu pod oczami, mokre, trzęsie się, przegląda szafki. Tam jest taka fajna mała szkoła wiejska, tam jeszcze są te woźne z dawnych czasów z takim, znaczy z dzwonkiem nie chodzą, ale one dzwonek uruchamiają i znają dzieci po imieniu i rządzą w ogóle wszystkim. Dwie panie woźne takie są. Groźne panie woźne, ale fajne są. Wiecie, i on szuka po tych szafkach, trzęsie się, ryczy. Ja tak sparaliżowany, nie wiem co robić, ale te woźne go zauważyły, we dwie podchodzą od razu do nim. Co się stało? A on mówi, nie wiem, gdzie jest mój skafander, nie wiem, gdzie jest mój skafander. Mówi, ale co się stało, znajdziemy. Byłem w domu bez skafandra, rodzice powiedzieli, że mnie zabiją, jak nie przyniosę skafandra. I się po prostu, ja po prostu, wiecie, stoję tam i po prostu serce mi normalnie staje w miejscu. I myślę po prostu, co tu się dzieje. Rozumiesz? I bo to tu jesteśmy. Amen? Żeby po prostu dać Boga, dać uzdrowienie, dać przemianę. Jak tego nie weźmiesz teraz z kieszeni, nie wyciśniesz. Tu masz, bracie, tu troszeczkę po prostu. Tu wiesz, tu się nad tym użalisz, nad tym się użalisz, nad tym się użalisz i skończysz jak Van Gogh z odciętym uchem. Bo on zaczynał tak właśnie, że był misjonarzem w dzielnicy robotniczej, naoglądał się biedy, widział, że nie może pomóc, jego organizacja misyjna miała ograniczony budżet. Powiedzieli mu, stary, ty się porywasz po prostu na zbyt duże rzeczy. Pomieszanie, choroby, najpierw ucięte ucho, a później samobójcza śmierć. Musisz z czegoś dać. Z czego damy? Z tego, co weźmiemy. A co my możemy wziąć? Możemy tylko swoje serce otworzyć, jak dzieci, i przyjąć moc Bożą. I teraz, co jest nasze zadanie? Mateusza 10:8. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Przykazania na dziś! Amen? Pastorze, jak mam żyć? Tak? Panie premierze, jak mam żyć? Panie pastorze, jak mam żyć? Co mam robić? Co mam czynić? Słuchaj, kochany bracie, nie bądź głupi, ale mądry. Czyż to nie brzmi wspaniale? I wiesz, i mogę po prostu tych przykazań, tak jak Biblia długa i szeroka, mogę pojechać. Ale dzisiaj daję wam inne przykazanie. Co masz robić? Chorych uzdrawiaj. Umarłych wskrzeszaj. Trędowatych oczyszczaj. Demony wyganiaj. Darmo wziąłeś? Darmo dawaj. To jest przykazanie dla Kościoła. Jak Kościół może to przykazanie wypełnić? Najpierw Kościół staje się jak dziecko się staje. Nie musisz nosić specjalnej czapki. Nie jesteśmy tutaj żadną grupą wtajemniczenia. Dyplomów nie udzielamy, kto może te ręce kłaść, kto nie może. Nie mamy specjalnych święceń. Dlaczego tego wszystkiego nie mamy? Bo Biblia nam tego nie nakazuje, nie pokazuje. Ona po prostu bierze wszystkich nas jako dzieci, które przyjęły za darmo to, co Bóg daje, po to, żeby dać innym dzieciom. Na wywiadówce pani opowiada, że to jest fajna grupa, mówi, bo jak oni się bawią i przychodzą później, młodsza grupa przychodzi do nich, pięciolatków, do sześciolatków, to mówi, na początku to tak jeszcze było, tak, o, co oni tu robią? I teraz ich zapraszają, bawią się razem, mówią, chodźcie, fajnie, że przyszliście. I tak opowiada o tym, tak tego słucham sobie, tak, miałem taki obraz kościoła, miałem obraz takich starszych trochę ludzi, tak sobie myślę, to jest dla dzieci naturalne. Że one tak do naszych dzieci przychodzą, przychodzą inne dzieci. Chodź, pokażę ci świnki, chodź, pokażę ci łóżko taty i mamy. Pokażę ci łazienkę. A tu mamy taką niedokończoną, mamy taki pokoik jeszcze, taki magazyn, tam wszystko jest. To jest ciekawe dopiero. Do nas znajomi przychodzą, goście, żeby zobaczyć, jak mieszkacie. Nie ma co tam oglądać. To no, jest nieposprzątane, tam nie wchodźcie do tego pokoju. Człowiek starszy, taki jest trochę umarły, trochę taki twardy się robi, taki troszkę niewrażliwy. Okay? A tutaj jest przykazanie. Chorych uzdrawiajcie, umarłych skrzeszajcie, trędowatych oczywajcie, demony wyganiajcie. Przychodzi człowiek obok i mówisz, super, super, mogę ci pomóc, mogę ci coś dać, mam to. To, co przyjąłem, to daję. Nie daję czegoś, czego nie mam, daję to, co mam. A mam wiele, dostałem za darmo, nie zasłużyłem sobie na to, nie zapracowałem na to. Alleluja! Słuchajcie, w tym tygodniu możecie mi odwiedzić w biurze, nie pastora, będę tam czekał na was, bo w zeszłym tygodniu tak pojechałem właśnie do Wólki Mniejszej, taką altankę sobie tam wynająłem i czytałem Biblię cały tydzień. Teraz tak czuję po tym całym tygodniu, żebyście w tym tygodniu przyszli do biura i będziemy modlić się o chorych. Wcześniej czułem, że nie jestem gotowy, ale w tym tygodniu, jak ten tydzień spędziłem w tej altance z Biblią, to tak czuję, że możecie przyjść. Nie byłem w żadnej altance, spokojnie. Ja teraz parodiuję. To nie tak. Jest, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ja nie wziąłem tego i ty nie wziąłeś tego, bo się napracowałeś. Przyjąłeś, bo otworzyłeś uszy, usłyszałeś, uwierzyłeś i masz to. I tak jak to przyjąłeś za darmo, przez to, że usłyszałeś, uwierzyłeś, tak samo możesz to dać. Raz widziałem po prostu taki reportaż z Jurka Przeradowskiego z ewangelizacji po miastach i wsiach w Polsce. Możecie zobaczyć, jest zalinkowany na YouTubie, na Facebooku w różnych miejscach. Po prostu na wsi ewangelizacja. Przychodzi kobieta z laską, cierpiąca i wraca biegnąc do domu, machając do sąsiadów. W Polsce, rok 2012, przełom lipca i sierpnia. Jak pani jest? Pytają z mikrofonu. No jak jest? Dobrze jest. A jak było? No jak było? Źle było. To jakby mi dobrze było, to ja bym tu przyszła? Żeby się modlić o mnie? Po prostu świeże, normalne, zwyczajne. Wszystkie inne wersety do domu. Dzieje apostolskie 5:16 i tym kończymy. Poproszę zespół. Na scenę. Zespół uwielbienia. Również z okolicznych miast, z Jerozolimy. I to już jest historia, kiedy Jezusa już nie ma na ziemi, są tylko Jego uczniowie, są po prostu... Jezus zmartwychwstał, wstąpił do nieba, wcześniej zesłał Ducha Świętego i co mamy? Mamy Kościół, pierwszy Kościół. Jak ten Kościół funkcjonuje? Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się... przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i oni zostali uzdrowieni. Więc jest po prostu kontynuacja służby Jezusa. W służbie Kościoła. Amen? I mamy te same przymojotniki. Wielu przychodzi i wszyscy zostają uzdrowieni. Amen? Wiecie, kiedyś to ja się bałem. Kiedyś się bałem takie rzeczy mówić. Miałem sobie po prostu takie rzeczy mówić. Za tym stoi odpowiedzialność. Bo to tak ludziom dawać nadzieję, to tak niebezpieczne ludziom dawać nadzieję. Wiesz, dzisiaj myślę, że po prostu w świecie jest pełno wszystkiego, tylko nie nadziei. Ludzie mają za mało nadziei. Nie słyszą o nadziei. Ostatnio słyszałem analizę terapeutyczną, która została przeprowadzona na wiadomościach telewizyjnych. Terapeuta po obejrzeniu wzorów wiadomości telewizyjnych powiedział, że to jest chory, szkodzący zdrowiu psychicznemu przekaz. Nie wolno tak informować społeczeństwa o rzeczach. Wszystkie wiadomości podkręcone, przekoloryzowane, zamienione na prawo i po prostu zasadę. Nagrali po prostu dziecko, wsadzili dyktafon do misia, nagrali panią w żłobku i nagle kilkadziesiąt milionów rodziców zastanawia się, którego misia użyć i jaki dyktafon kupić, żeby zanieść do przedszkola, żeby nagrać panię. Później puszczają w tych wiadomościach i puszczają tą panią, która krzyczy: siedź na tym nocniku, gałganie! Nie ruszaj się! Dopóki nie załatwisz wszystkiego, co trzeba, nie? Koniec nagrania. Ja mówię, może jakieś lepsze kąski. Ja myślę, dobrze, że mnie nie nagrywali. Ja dopiero teksty puszczałem przy nocnikach. Przemek, nie pakuj tam rąk! Mówię, mnie to by normalnie praw rodzicielskich pozbawili, jakby mnie nagrali, co ja przy nocniku robiłem. Ja cały taniec wodzowski odczyniałem przy Przemku i nocniku. Z nieodpowiednimi słowami, bo się bałem, co się stanie, jak się nocnik przewróci na dywan z jego zawartością. Teraz nagrali panią w przedszkolu i cała Polska drży, co tam się działo. Wiesz, nie mówię, że się nie dzieje. Złe rzeczy na świecie działy się, dzieją i dziać się będą. Tylko teraz pytanie jest, w jakim my przekazie funkcjonujemy? W co my wierzymy? Czy wierzymy w mocnego Boga, który po prostu, którego moc jest dostępna dla nas, w Jezusa, który przyszedł, aby owce miały życie i obfitowały, czy wierzymy po prostu w ten straszny przekaz geriatryczno-mangowy, zachęcający do kupowania maści, bandaży i poduszeczek do wygodnego siedzenia? Co my wierzymy? Amen? To jest takie fajne. Uzdrowiony mocą Boga. Amen? Powstańmy razem wszyscy.